Na antenie Radia Maryja czas na audycję Porady Ekologa. Na naszej antenie witamy. Jest wraz z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Mazur, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam.
Dzisiejszy temat jest tematem takim, który obejmuje takie trzy rzeczywistości. Trochę chcemy porozmawiać podczas dzisiejszej audycji o tym kalendarzu przyrody, prawda? Bo ten czas widzimy, że nam się troszeczkę te pory roku przesuwają. Coraz szybciej przychodzi, tak doświadczamy tego lato, prawda? Bo już w kwietniu były bardzo wysokie temperatury, później maj taki był trochę deszczowy. Teraz czerwiec znowu dość upalny i burzowy na dodatek. Chcemy w tym kontekście także porozmawiać na temat właśnie sianokosów, które już trwają, a wiemy, że właśnie na tych łąkach, które są no, takim bogactwem i trawy, kwiatów i różnego rodzaju innych roślin, ale są również schronieniem i takim mieszkaniem dla wielu ptaków, które właśnie w tym też czasie i składają jajka i przeżywają właśnie ten czas jakże ważny, to o tym chcemy również porozmawiać i o tym, jak chcemy pomóc także podczas tych wysokich temperatur ptakom. Co my możemy uczynić, aby właśnie te upały jakoś też nie wpływały zbyt negatywnie na ptaki. Panie kierowniku, prosimy serdecznie.
Witam jeszcze raz serdecznie. No tak pogoda się w tym roku nam ustawia, jak już wiele razy w ostatnich latach. Wszystko się przyspieszyło, pomimo że maj, rzeczywiście początek maja był bardzo chłodny, zimny, deszczowy, to późniejsze upalne dni przyspieszyły i wegetację, i cały obieg, cały kalendarz naszej przyrody. Teraz w zależności, gdzie byśmy się nie pojawili, to zobaczymy albo już latające pierwsze pokolenia. Tutaj myślę przede wszystkim oczywiście o latające, czyli o ptakach, ale oczywiście już dawno podrosły pierwsze pokolenia zajęcy z maca, te, którym się udało przeżyć, to są już no, 3/4 wielkości dorosłych. Byłem ostatnio nad właśnie zbiornikami wodnymi, takimi położonymi wśród pól, w dwóch takich niewielkich rezerwatach przyrody na Warmii, więc tam akurat tafla wody pełna była właśnie rodziców z pokoleniem, z młodym pokoleniem. Tu myślę przede wszystkim o gęsiach, gęgawach. To jedyny gatunek rodzimy, który gniazduje u nas, dzikiej gęsi. Pływają z rodzicami, żerują, one są bardzo, bardzo rodzinne, bardzo lubię je obserwować. Te rodziny się często łączą, wspólnie żerują, są roślinożerne, więc tym pokarmu jest brud, nie ma jakiejś potrzeby rywalizowania, pilnowania rewirów. Potem, kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo, czy kiedy rodzice mają już dość żerowania, chcą gdzieś odpłynąć, to całe towarzystwo się dzieli, każda rodzina płynie oddzielnie, wtedy rodzice są blisko, pikląc, widać ile kto, jak powiodły się lęgi. Tam sporo łabędzi i to bardzo zarówno krzykliwych, jak i naszych pospolitych łabędzi niemych. Byłem zaskoczony, że niektóre pary dopiero teraz, w zasadzie przed kilkoma dniami wykluły się młode, są jeszcze takie bardzo zaledwie kilkudniowe, te będą musiały bardzo szybko intensywnie żerować, żeby uzyskać zdolność lotu przed nadejściem mrozów czy niskich temperatur, co u nas może mieć miejsce już nawet w październiku. Oczywiście nad wodami sporo kormoranów, czapli, już pierwsze pokolenia, to znaczy pokolenia z pierwszych gniazd czaple już zaczynają latać, i to zarówno czaple białe, jak i teraz częściej notowane w Polsce jako lęgowe czaple siwe, mówię, ten nasz rozpowszechniony, i coraz częściej gniazdujące w Polsce czaple białe, które jeszcze wielu robią wrażenie, no przede wszystkim rzucają się z daleka w oczy. z uwagi na swe śnieżno-białe upierzenie. Ale ten kalendarz widać także przyrody takie przyspieszone, widać na terenach leśnych, w parkach, gdzie znowu możemy usłyszeć i słyszymy śpiewy, między innymi drozdów śpiewaków, kosów, paszkotów. Już pierwsze pokolenia tych gatunków opuściły gniazda, rozpoczęły samodzielne życie, a rodzice przystępują do drugich lęgów. Do drugich lęgów przystępuje też niewielka część szpaków, które dominowały w naszych ogrodach, parkach w pierwszych tygodniach maja, a zwłaszcza w początkach trzeciej dekady maja, kiedy młode szpaki opuszczały gniazda ukryte w dziuplach, skrzynkach lęgowych, różnego rodzaju szczelinach pod dachówkami. Wówczas było bardzo głośno. Jeszcze przez tydzień rodzice byli z nimi często w bliskim sąsiedztwie właśnie gniazda, gdzie młode siedziały sobie na gałęziach, były przez nich dokarmiane, a potem całe to towarzystwo wyprowadziło się na łąki, pastwiska, gdzie teraz można spotkać duże, przemieszczające się, koczujące stada, które żerują, za chwilę siedzą na liniach przewodów energetycznych. To wszystko aż drży od tych świergotów, głosów, zwłaszcza pojawienie się drapieżnika czy krogulca, kobuza sprawia, że robi się hałas, popłoch, stado wbija się w górę, potem szybko, kiedy niebezpieczeństwo mija, z powrotem siada czy na przewodach, czy na liniach energetycznych. Podobnie dotyczy to ptaków gniazdujących na ziemi. I tu właśnie, jak zwykle o tej porze, jest prawdziwy dramat. Już od kilku tygodni trwają na naszych łąkach, polach sianokosy. W przeszłości te sianokosy zaczynały się właśnie teraz, w okolicach właśnie świętego Jana, czyli w początkach trzeciej dekady czerwca. To wszystko przebiegało znacznie wolniej. Posiarki były ciągnięte przez konie, później dość wolno jeżdżące ciągniki. Jeszcze wcześniej w trudnych miejscach koszono ręcznie. Dziś nasze rolnictwo jest w kolejnej fazie, powiedziałbym, rewolucji technologicznej. Niektórzy już mówią nawet o 4.0, która weszła na nasze pola. I niestety po prostu gatunki, które nasze rodzime gatunki zwierząt, tu nie myślę tylko o ptakach, ale także o ptakach, takich jak zając, chomik, który występuje jeszcze w niektórych regionach Polski, ale także w wielu innych gatunkach, po prostu te zwierzęta ponoszą duże straty, ponieważ nie nadążają, nie są przyzwyczajone do tych nowych technologii, które między innymi polegają na zwielokrotnieniu i stosowaniu wielu nowych zabiegów agrotechnicznych. Oczywiście świadomość tutaj rolników bardzo, bardzo, bardzo się podnosi, więc na przykład w przypadku łąk jest to wczesną wiosną wyrównywanie, potem wałowanie, potem jest nawożenie i jeśli chodzimy częściej w jakąś okolicę, w tym samym czasie, to jest normalne, oczywiście rolnicy wykonują te zabiegi, także naprawdę coraz trudniej jest mieszkańcom, czy dla tych mieszkańców, tu myślę przede wszystkim o ptakach, takich jak skowronek, pokląstwa, świergotek łąkowy, kuropatwa oczywiście, również wyprowadzić szczęśliwie lęgi i potem jeszcze je odchować. Jeśli do tego dodamy jeszcze drapieżnictwo, czyli dużą populację, dużą paletę drapieżników, które zasiedlają nasze tereny polno-łąkowe, czyli krajobraz rolniczy, to mamy niezbyt wesołą sytuację, która sprawia, że takie gatunki jak na przykład czajka, świergotek łąkowy, pokląstwa, które jeszcze kuropatwa już od dłuższego czasu, które jeszcze niedawno były, należały do naszych najpospolitszych ptaków. No, skowronek dalej należy jeszcze do najliczniejszych, ale już od wielu lat obserwowany jest i wykazywany jest przez ornitologów, którzy liczą te ptaki na tak zwanych powierzchniach monitoringowych. Wykazywany jest spadek. To oczywiście nie jest niczym nowym, jeśli porównamy sobie sytuację, która zachodziła 20 lat temu czy 30 lat temu w krajach Starej Unii, czyli w Europie Zachodniej i u nas. Ma dokładnie miejsce to samo, co skutkuje oczywiście silnym spadkiem liczebności i wiele gatunków, które starsi mieszkańcy znali jako pospolite z czasów dzieciństwa czy swej młodości, dziś znajduje się na granicy po prostu poważnego zagrożenia. Jeśli te tendencje się utrzymają, niektóre mogą wręcz nawet wyginąć albo stać się wielkimi rzadkościami, chociażby właśnie czajka czy wymieniany już tu przeze mnie świergotek łąkowy. W tym świetle należy z wielkim uznaniem przyjąć te programy rolno-środowiskowe, których rolnicy otrzymują dopłaty za pozostawienie pewnych powierzchni, na których gniazdują wybrane gatunki chronione przez Unię Europejską w sposób szczególny, między innymi perkacz, kilka innych taksonów, a także cenne siedliska, bo siedliska te oprócz tych gatunków konkretnych, dla których ochrony zostały utworzone, to znaczy zachowane, gdzie terminy koszenia są przesuwane na przykład na koniec lipca czy na połowę sierpnia, te miejsca są jedyną szansą, gdzie ptaki mogą, niektóre gatunki mogą spokojnie wychować pisklęta. W innych miejscach szanse są bardzo niewielkie. Jeśli ktoś z Państwa był na takiej świeżo skoszonej łące chociażby kilka dni temu, czy nawet kilka tygodni temu, to jest na pewno zaskoczony, z jaką precyzją i jak nisko współczesne maszyny koszące ścinają trawę. Jest to dosłownie przy samej ziemi. Nie ma szans na to, żeby ptasie gniazdo przetrwało, czy przeżyło te właśnie koszące, pracujące noże, a jeśli nawet im się to uda, to bardzo często są rozjeżdżane przez szerokie koła maszyn rolniczych. No niestety, taki mamy poziom rozwoju cywilizacyjnego, musimy produkować żywność. Rolnictwo jest bardzo ważnym kołem, jednym z ważnych elementów naszej gospodarki. No, warto by pamiętać może o niektórych zasadach, które mogłyby pomóc naszym właśnie mieszkańcom i skrzydlatym, i czworonożnym, i tym drobniejszym, także owadom na przetrwanie w naszym sąsiedztwie. No, do takich prostych rzeczy niestety niechętnie wykorzystywanych przez naszych rolników należy między innymi zasada koszenia traw od środka na zewnątrz. W ten sposób dajemy szansę, że te zwierzęta, które przed maszyną się przesuwają, ostatecznie mogą taki koszony łan opuścić. Z reguły rolnicy koszą od zewnątrz do środka i to, co przed maszyną ucieka, minie podczas tego ostatniego pokosu. No, dobrze wiedzą o tym inne gatunki, między innymi drapieżne, krukowate, które także bociany, które na czas koszenia masowo zlatują w te miejsca, no i korzystają z tych właśnie biednych ofiar zabiegów agrotechnicznych. Przy okazji chodzenia właśnie podczas tych upałów też przyglądałem się, jak nawet zwierzęta domowe, nie zawsze o tym rolnicy pamiętają, korzystają z pozostawionych na łąkach, na pastwiskach kęp zadrzewień, brzezin, najczęściej olch. Proponowałbym pójść nawet dzisiejszego dnia, jeśli ktoś będzie miał czas, zobaczyć, jak chętnie korzystają z nich nie tylko ptaki, ale przede wszystkim nasze zwierzęta domowe, krowy, które tam właśnie spędzają upalny dzień. Stąd warto nie tylko z myślą o dzikiej przyrodzie, ale o naszych zwierzętach domowych pozostawiać takie kępy zadrzewień w obrębie łąk i pastwisk, a nie wycinać tego wszystkiego do cna. Innym takim aspektem upałów, które panują obecnie w Polsce już od dłuższego czasu, to jest problem ze znalezieniem, między innymi tu właśnie myślę o ptakach, wody. Dotyczy to zwłaszcza terenów miejskich, terenów zamieszkałych. Nie wszędzie są zbiorniki, a nawet jeśli są, to nie zawsze są one dostępne dla ptaków. Dlatego warto, jeśli mamy ogródek, działkę, w ustronnym miejscu położyć, to może być jakaś taka na przykład stara kuweta fotograficzna, teraz już zdjęć nie zawołujemy, ale to może być również taka kuweta, którą wykorzystywaliśmy, czy możemy wykorzystać też przy utrzymywaniu w domu zwierząt domowych, takich jak kot. Nalewamy do niej wody, warto w środek położyć jakąś cegłę, dwie cegły, była ona bardziej stabilna i ta taka cegła jest też miejscem, na którym ptak sobie siada i może z tej wody skorzystać. Idealnie, gdybyśmy mogli jeszcze tak troszkę wyłożyć dno, by były tam jakieś takie fragmenty płytsze i głębsze dla drobnych ptaków o głębokości 2, 4 do 5 centymetrów, dla większych takich jak gołąb, czy niektóre krukowate, czy duże drozdy, to może być troszkę większe ptaki. Po przyzwyczajeniu się do takiego miejsca i stwierdzeniu, że jest to stałe źródło wody, bardzo chętnie korzystają, nie tylko piją wodę, ale również chętnie odbywają tam kąpiel. A że problemów tych jest wiele, no i jest to bardzo ważne, warto zobaczyć, przyjrzeć się, jak chętnie korzystają z niektórych kałuż na drodze, gdzie trochę wody zostaje czasami. Na naszych drogach sporo jest dziur, które wypełniają się wodą. I póki jest woda, ptaki z nich chętnie korzystają, a są to miejsca bardzo, bardzo oczywiście niebezpieczne. W ten sposób możemy też ptakom troszkę złagodzić i pomóc przy przeżywaniu tych trudnych chwil, które nie tylko dla nas, ale również dla otaczającej przyrody nie są łatwe.
Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest wraz z nami podczas dzisiejszych porad ekologa na antenie Radia Maryja. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Rozmawiamy, podjęliśmy temat kalendarza przyrody, również tego, jak pomóc ptakom podczas sianokosów, a także podczas upałów, których doświadczamy ostatnim czasem. Porady ekologa na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże jeszcze raz. Tadeusz z Zagłębia Miedziowego, z Polkowic.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu.
No właśnie chciałem, tutaj słucham tej audycji i w tamtym tygodniu też było z panem Marianem Szymkiewiczem i tam taki, nie wiem czy, a może dwa tygodnie temu, tam taki pan zadał pytanie, takim ptak, który Marelo, Marelo, chodź na piwo. I ten pan powiedział, że ten najprawdopodobniej to się nazywa zaganiacz. Czy mnie jestem słyszany?
Tak, jest pan.
Aha, bo ja tak troszeczkę słabo słyszę. Ale teraz moja mama jest troszeczkę starsza, bo ja mam już ma ponad 60 i mama mówi, że jest taki ptak, który wydaje taki dźwięk. Wód, 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 takie coś. I gdyby pan Marian mógł mi odpowiedzieć, co to za ptak? Wód, mama mówi, że to wód, wódek, ale to chyba tak nie.
No to trudne pytanie, ponieważ czasem sylaba odpowiada, ale intonacja jest tak różna. To jest tak, być może pańska mama z dzieciństwa pamięta dudka, tylko że oczywiście to różnie osoby słyszą. To jest taki hup, 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 hup. To może gdzieś z daleka to tak brzmiało jak wód, 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 wód. Być może, że chodziło tutaj o Dudka, który w niektórych regionach, między innymi na Kurpiach, nazywany jest chupkiem, zresztą od tego charakterystycznego głosu, także w innych językach, niemieckim, rosyjskim, ten ptak podobnie jest nazywany. Także no, tu akurat tak w tej chwili, tak na żywo przyszło mi coś takiego na myśl, bo to może się tak właśnie kojarzyć.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana profesora i ojca prowadzącego, Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi przed tygodniem, która pani dzwoniła, no i pan skarży się, że jest inwazja właśnie ptaków te krukowate, jak rony, kawki czy gołębi miejskie. Moim zdaniem, bo to jest moje zdanie, żadnej inwazji nie ma, bo ja w swoim mieście Przemyślu, bo ja kiedyś w szpitalu byłem, leżałem latami, bo 50 lata i teraz lata 70. Oczywiście te ptaki są, jest bardzo dużo, ale w tej chwili jest spadek. Ja przyjeżdżam do miasta, tych ptaków jest bardzo malutko, nawet tych bardzo mało gołębi, tych bardzo mało się spojrzą, ale nie ma tyle, jak było kiedyś. Jest ich mniej. I moim zdaniem nie ma żadnej inwazji. Trzeba o tym wiedzieć. Moje zdanie, że przyroda jest zagrożona w naszej ojczyźnie, spadek jest zagrożona w innych krajach europejskich, a jest przyroda ogólnie globalnie zagrożona na całym świecie, a dokładnie w rzeczach Amazonii. I to jest moje zdanie. I tak, i tej pani chciałbym powiedzieć tak no, ze serca, że ta pani mówiła, że te ptaki są zagrożenie, że dzieci się bawią, że gdzieś tam są jakieś zagrożenie od tych ptaków. Tym tak, jeżeli on jest przyjezdny dla człowieka, jak on siedzi na jakąś tam zabawkę zjeżdżalni, to nie można twierdzić, jakie zagrożenie jest. Bo też obserwują u siebie ptaki i one są przyjezdne, są rebelki zimą, ja na nich patrzę. No to jest wspaniałego. Jest tam sikorka, jest tam sujeczka przylecie. No sroki u nas rzeczywiście na moim terenie nie ma, nie spotyka się ona na kwartacie. Jest, może nawet je tutaj jakby stawia, ale tutaj w mojej miejscowości nie ma. Ja chciałem tutaj panie zwrócić uwagę, że żadnej inwazji nie ma, a przyroda jest bardzo zagrożona na całym świecie. Przyrodę trzeba kochać, lubić, bo przyroda, ptak, jak ja widzę, to jest moja ta radość taka oryginalna. I żadnego zagrożenia nie ma, a to, że jakieś zagrożenie dla dzieci, no ja uważam, takiego zagrożenia nie ma, a jak gdzieś ten ptaszek żyje, on taki ufny jest, to znaczy, że ma zaufanie do człowieka, a my mamy nie zaufanie do tego ptaka, do tego zwierzęcia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, drugiej pani, która też się tego nie dzwoniła, powiedziała, że ma gniazdo na słupie bociana, że patyczki spadają i co ona ma zrobić? Ponieważ pytanie widzi, pyta się do pana profesora i ojca, co ma zrobić, że te patyczki zlatują. Ja mam radę dla tej pani. Te patyczki zlatują, pozbierać, jak jest ich więcej, dać na kubkę, spalić, a jak jest mniej, rzucić do śmietnika i to jest rada. I to jest rada. I to jest, ja uważam, że to chyba jest dobra rada i mówię to od serca, z taką życzliwością, miłością. Tak żeby ta pani pozbierała i te patyczki jeszcze spadają, a zawsze pozbierać.
Panie Józefie, pozdrawiamy, dziękujemy za te dobre rady płynące z serca i z troski o przyrodę. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
No tutaj z tego, co mówił pan Józef, no musimy tak troszkę popatrzeć, może tak bardziej ogólnie. Mogą być miejsca, gdzie są duże kolonie gawronów, czy zachowały się jeszcze duże skupiska kawek. No i wówczas dla właścicieli ogródków działkowych stała obecność dużej liczby tych ptaków no jest pewną uciążliwością z naszego regionu. Żalili mi się mieszkańcy Reszla, gdzie znajduje się największa w regionie, no, druga są dwie duże, największe kolonie, które osiągają na Mazurach. Jest to rzadkość, ponieważ gawron nie jest nad gatunkiem częstym. Prawie 1000 par gniazduje. No i właściciele ogródków żalili mi się, właśnie będąc wizytą w Muzeum Przyrody w Olsztynie, że mają problemy z utrzymaniem swoich grządek, działek, ponieważ no, gawrony są tam wszędzie. Ale to oczywiście to są takie przypadki jednostkowe. W wielu innych miejscach no niestety liczebność gawrona bardzo mocno się zmniejszyła. I w takich konkretnych, pojedynczych przypadkach rzeczywiście ptaki mogą być poważnym problemem. Żalą się niektórzy hodowcy ryb, zwłaszcza na stawach, że mają ogromne kłopoty już od wielu lat z kormoranami. No to też te problemy są to realne problemy. Pan Józef ma rację. Generalnie pewność większości gatunków mocno się zmniejsza. Przede wszystkim tych, które do niedawna były bardzo rozpowszechnione i pospolite. Tak na przestrzeni jednego ludzkiego życia osoba, która ma teraz na przykład 60 lat, mówię to tak po sobie, kiedy się cofniemy do czasów dzieciństwa, te proporcje się odwróciły. W czasach mojego dzieciństwa czajka była jednym z najpospolitszych ptaków krajobrazu rolniczego. I to nie myślę tu tylko o naszym regionie, czyli o Warmii, Mazurach, ale na Podlasiu było jej jeszcze dużo więcej. Na Kurpiowszczyźnie, w niektórych regionach Mazowsza, gdzie są rozległe łąki, doliny rzeczne, było podobnie. Podobnie w niektórych regionach Wielkopolski i Dolnego Śląska, czy Pomorza Zachodniego. Dziś te proporcje się odwróciły. W związku ze zmianami, które w rolnictwie, w otoczeniu wprowadził człowiek, część gatunków potrafiła skorzystać, tak jak na przykład żuraw, gęś, gęgawa są w ekspansji, ale to nie tylko kwestia tu wpłynęła dużej ilości pokarmu, ale też ochrony na zimowiskach, podczas wędrówek, w miejscach gniazdowania, w przypadku na przykład żurawia. A część gatunków, te właśnie, które potrzebowały wilgotnych, podmokłych pól, gdzie rewolucja w rolnictwie wprowadziła nowe technologie, po prostu nie wytrzymuje jej. No i tak ze smutkiem myślę tu o tych niektórych jeszcze pospolitych gatunkach, co z nimi będzie w przyszłości. Naszym najliczniejszym ptakiem jest między innymi skowronek polny, ciągle jeszcze liczny, ale ja mam wrażenie, że już nad nami przelatuje wiosną troszkę mniej. Oczywiście są tylko takie moje odczucia. Takimi twardymi liczbami są wyniki badań ornitologów na tych powierzchniach próbnych i one wskazują, że podobnie jak w krajach zachodnich, u nas skowronek jeszcze jest liczny, ale jego liczebność ciągle się zmniejsza, także generalnie no, przyroda jest mocno zagrożona. Wracając jeszcze do tych kukowatych, pan Józef tam wspomniał, że pani się żaliła, że są niebezpieczne dla dzieci. Bywają takie pojedyncze sytuacje w przypadku kawek, kiedy młode kawki wylatują, opuszczają gniazda i siedzą sobie gdzieś tam na gałęziach w parku pierwsze ich dni poza gniazdem i wówczas rodzice w przypadku pojawienia się człowieka czy psa w sąsiedztwie mogą być dość agresywni. Są nawet takie przypadki, że gdzieś tam komuś kawka siada na grzbiecie, przelatuje bezpośrednio nad głową. Ale to trwa naprawdę bardzo krótko i tu jakiegoś większego nieszczęścia z tego powodu nie należy się spodziewać. I wracając jeszcze raz do pani, która nie wiem, czy to było podczas audycji, w której ja uczestniczyłem, czy profesor Dariusz Zalewski, jeśli chodzi o bociana, to tutaj muszę przyznać, że większość osób to raczej pyta mnie, co zrobić, żeby mieć bociana, a ludzie nie patrzą na jakieś uciążliwości, że bocian przynosi gałązki czy papierki, one tam spadają, czy się załatwia. Większość, czy spadają odchody w sąsiedztwie, większość chciałaby mieć u siebie bociana, a niestety z tym nie jest tak prosto. Aczkolwiek znam też przypadki, kiedy bocianie gniazdo było problemem różnych konfliktów, zagrożeniem. Gniazdo zostało w ubiegłym roku jesienią zlikwidowane. Bociany przyleciały w kwietniu, zobaczyły, że nie ma gniazda. Bardzo intensywnie wzięły się do pracy i po 4 dniach pracy z powrotem w starym miejscu gniazdo powstało. Pojeżdżałem tydzień temu. Są 3 młode. Pani bocianowa siedzi sobie wieczorem, pilnuje ich i w większości tak podchodzimy u nas do bocianów, czyli pozytywnie.
Tak, pracowite ptaki. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Mazur i Warmii w Olsztynie, był naszym dzisiejszym gościem. Serdecznie panu dziękujemy za te dzisiejsze informacje i oczekujemy na kolejne, podczas kolejnych spotkań w poradach ekologa. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękuję pięknie. Z Bogiem.